Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Witam, chciałam się z Wami przywitać na początek. Dzień dobry, cześć, witam Was. Myślę, że trochę zaskakująco, jest to zaskakujące na pewno dla niektórych, dla mnie trochę też. Dla mnie też jest to nietypowa sytuacja, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że damy radę i że wszyscy będziemy zadowoleni za pół godziny, mniej więcej. Tak, także to nie jest pomyłka. Ja tutaj stoję i ja będę dzisiaj mówić. To nie jest pomyłka, to nie jest błąd. Okej? Możemy to wyjaśnić. Dobrze. Okej, więc dzisiaj przygotowałam coś, co mam nadzieję, że będzie miało znaczenie dla nas wszystkich, albo wierzę w to, że dla większości z nas. I na początek chciałabym Wam opowiedzieć o takiej małej, krótkiej historii, która mi się ostatnio przytrafiła i w pewien sposób fajnie obrazuje to, o czym chciałabym dalej mówić. A mianowicie, jakiś czas temu ktoś zrobił mi zdjęcie w momencie, kiedy ja nie wiedziałam o tym, że robi mi zdjęcie. Oczywiście nie była to jakaś, nie wiem jaka sytuacja, zwykła sytuacja. Słuchałam kogoś innego, kto do mnie mówił i ten ktoś zrobił mi zdjęcie. I wiecie, to nie było pozowane zdjęcie. Ja po prostu byłam na nim, nie przypozowałam. Nie mogłam się ustawić odpowiednim kątem, odpowiednim bokiem, który uważam, że jest lepszy. Nie mogłam odpowiednio się wyprostować i uśmiechnąć w tą stronę, którą uważam, że jest lepsza. I lepiej wychodzi na zdjęciach, tak jak dziewczyny robią, wiem to. Więc to zdjęcie wyszło jak wyszło, tak? Kiedy zobaczyłam je, to byłam w szoku, że mam taką minę. I wyglądam na nim, jakbym była wkurzona, obrażona, zbolała, nie wiem, ale nie było to korzystne zdjęcie, niestety. I to dało mi do myślenia, tak, bo wydawało mi się, że moja twarz nie ma takiego wyrazu. Kiedy nie dbam o to, jaki mam wyraz twarzy, myślałam, że jest po prostu neutralnie, ale jak się przekonałam, tak nie było. I myślę, że wielu z nas mogłoby się z tym utożsamić, bo pewnie sami widzieliście się na zdjęciach, które ktoś wam zrobił, kiedy nie wiedzieliście o tym, że robi wam się zdjęcie i jesteście niezadowoleni z tego, jak na nim wyglądacie. I też biorąc to pod uwagę, gdzieś tam przeczytałam w internecie, że jest coś takiego jak twarz spoczynkowa. Twarz spoczynkowa to jest właśnie twarz, nasz wyraz twarzy, jaki przyjmujemy w momencie, kiedy jest neutralny, tak? Czyli kiedy nie wyrażamy żadnych szczególnych emocji, nie targają nam żadne uczucia, po prostu jesteśmy neutralni, tak? Myślę, że może większość z Was ma teraz swoją twarz spoczynkową. Więc to była moja twarz spoczynkowa. Ja byłam przekonana, że ona jest neutralna. No, w najgorszym przypadku neutralna. Ja myślałam, że ona jest sympatyczna. Ale no, cóż, zawiodłam się. I ta sytuacja z tym zdjęciem pokazała mi coś więcej. Tak naprawdę pokazała mi, jak często wygląda moje, i myślę, że nie tylko moje, podejście do jakiegoś wyzwania, do jakiegoś problemu, do jakiejś trudnej sytuacji, przed którą stajemy. Myślę, że często jest tak, że to podejście jest z założenia, z góry, z automatu, po prostu negatywne. Po prostu jest na nie, jest, to się nie uda. Ja widzę to u siebie, tak? Kiedy staję przed jakimś problemem, kiedy staję przed czymś, co jest obiektywnie trudne, bądź dla mnie trudne, moje nastawienie często wyjściowo jest negatywne. Wyjściowo zakładam, że to się nie ma prawa udać, że ja nie potrafię, ja nie wiem jak, nie wiem jak, nie potrafię, ja nie nadaję się do tego. To są takie myśli, które automatycznie pojawiają się w mojej głowie i myślę, że nie tylko w mojej głowie. Myślę, że wielu z nas ma takie domyślnie negatywne podejście, kiedy zaczynamy konfrontować się z jakąś sytuacją, z jakimś problemem, z jakimś wyzwaniem. I co pocieszające, dla mnie to jest pocieszające, że w Biblii jest mnóstwo takich sytuacji, gdzie ludzie, którym sam Bóg daje jakieś wyzwanie, bądź powołuje ich do czegoś, bądź mówi im, chcę, żebyś coś zrobił, też mają takie podejście i od razu mówią Bogu, nie, to się nie może udać. To na pewno nie ma prawa się udać, Boże. I to dla mnie było takie pocieszające, kiedy zaczynałam to odkrywać, że chyba tak jako ludzie mamy, chyba to jest taka ludzka tendencja, że podchodzimy w ten sposób do tematu. I ja wiem, że w Biblii jest wiele takich historii, gdzie Bóg mówi człowiekowi, chce, abyś coś zrobił, a ten człowiek od razu zaczyna tłumaczyć Bogu, dlaczego nie. Ale ja wybrałam 3 takie historie i chciałabym dzisiaj właśnie na podstawie tych 3 historii mówić o tej postawie, z jaką podchodzimy do danej sytuacji, do danego problemu bądź wyzwania. Okej, więc przejdźmy do tych 3 historii. Będą one wyświetlane tutaj za mną. Ja będę je czytać i będziemy sobie je analizować w jakiś sposób. Więc pierwsza historia to jest historia Jeremiasza. Jeremiasz był prorokiem, którego Bóg powołał do tego, aby poszedł do Izraelitów i mówił im to, co Bóg chce im powiedzieć. Nie były to zbyt przyjemne rzeczy, bo Jeremiasz musiał powiedzieć im, że Bogu nie podoba się to, co oni robią, że odwrócili się od Niego i że Bóg jest niezadowolony i zasmucony tym, jak oni żyją. Ale takie było jego zadanie. Przeczytajmy, jak to wyglądało. To jest pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza, więc sam początek tej historii. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów. I tutaj odzywa się Jeremiasz. Ach, wszechmocny panie, odpowiedziałem. Ja nie potrafię przemawiać. Jestem jeszcze za młody. I tak mniej więcej wyglądała moja reakcja, kiedy pastor powiedział mi, że mam coś mówić w niedzielę. I zabawne było czytać to również w księdze Jeremiasza, ale nasze zadania są nieporównywalnie inne. Więc widzimy tutaj, że Bóg stawia przed Jeremiaszem zadanie. Ja cię posyłam. Pójdziesz do Izraelitów, pójdziesz do mojego ludu i będziesz do nich przemawiał w moim imieniu. Jaka jest pierwsza reakcja? Nie, ja nie potrafię przemawiać. Ja jestem jeszcze za młody, ja nie wiem, ja nie umiem, to się nie uda, ja się do tego nie nadaję. Od razu z automatu Jeremiasz przyjmuje taką postawę. Kolejna historia. Jest to historia Zachariasza. Jest to historia już z Nowego Testamentu. Zachariasz był kapłanem. I przeczytajmy tutaj, co mu się przydarzyło. Ja tak tylko szybko powiem. Zachariasz miał żonę Elżbietę, z którą bardzo chcieli mieć dziecko, chcieli mieć syna. Niestety nie mogli mieć tego syna, nie mogli mieć dziecka z jakiegoś powodu, ale modlili się o to, aby to się zmieniło. I teraz zobaczmy, co przytrafiło się Zachariaszowi. Ewangelia Łukasza. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił. Przestań się bać, Zachariaszu. Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Wtedy Zachariasz zapytał anioła, po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. To jest z innej strony podobna sytuacja, tak? Widzimy, że Bóg posyła anioła, który informuje Zachariasza o czymś niesamowitym, co ma mieć miejsce w jego życiu, a mianowicie o tym, że będą mieć tego upragnionego, wymarzonego syna. Po prostu informuje go o tym. Tak naprawdę nie oczekuje od niego nic więcej. Po prostu mówi mu o tym. Co ciekawe, mówi, że twoja modlitwa została wysłuchana, czyli nie jest to coś, co powinno zaskoczyć Jeremiasza. Ale jaka jest jego reakcja? Po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. I powiem szczerze, że na miejscu Elżbiety to bym się tutaj wkurzyła i chciałabym porozmawiać z moim mężem, kiedy wróci już do domu. Dlaczego on mówi, że moja żona nie jest już młodą kobietą? Ale to pomińmy, tak? Już skupmy się na innym aspekcie tej historii. Więc widzimy po raz kolejny negatywną reakcję. Z założenia negatywną reakcję. Z założenia skupianie się na tym, dlaczego to nie może się udać. Szukanie dziury w całym. Szukanie powodów, dlaczego to, co mówisz, Boże, nie może mieć spełnienia. Nie może się urzeczywistnić. I trzecia historia. Trzecia historia, jest to historia z Ewangelii Marka. Jest też opisana w innych Ewangeliach, ale ja wybrałam ten fragment. Jest to historia, która opisuje sytuację, w której znalazł się Jezus i jego uczniowie. Otóż był to moment, w którym Jezus nauczał ogromne tłumy. Prawdopodobnie około 15 tysięcy osób, więc naprawdę olesno i jeszcze więcej. Ogromne tłumy. Jezus bardzo długo już nauczał. Trwało to długo, Nauczał i w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji. A gdy zrobiło się już późno, uczniowie podeszli do Jezusa z taką radą. Miejsce to jest puste i godzina już późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród oraz wsi i kupią sobie coś do jedzenia. A Jezus na to: wydajcie im jeść. Wtedy go zapytali: czy mamy iść nakupić chleba za 200 denarów i dać im zjeść? Więc kolejna sytuacja, obiektywnie niemożliwa, prawda? Uczniowie chcą po prostu iść już do domu, tak? Oni są już zmęczeni, oni chcą, żeby ten tłum już sobie poszedł, oni chcą iść spać, prawdopodobnie są głodni, sami chcieliby coś zjeść, więc mówią do Jezusa: rozpuść ich, niech już idą kupić sobie coś do jedzenia. A tutaj jest zwrot sytuacji, którego oni się na pewno nie spodziewali, bo Jezus mówi: dobrze, wydajcie im jeść. Myślę, że ich miny mogły być wtedy naprawdę, naprawdę ciekawe. I ich reakcja jest taka, myślę, że taka, jaka byłaby nasza reakcja. Pierwsza reakcja szok, jak mam to zrobić, a druga, no dobra, szukam jakiegoś mojego sposobu, jak to zrobić, tak? Nie wiem, no to może wezmę wszystkie moje oszczędności i kupię tyle chleba. Myślę, że oni byli tutaj w lekkim szoku, bo nie wiem, ile oni chleba musieliby nakupić, żeby nakarmić 15 tysięcy ludzi. Myślę, że to było takie nieprzemyślane troszkę z ich strony, ten pomysł, że może pójdziemy do miasta i kupimy chleba. Ale to była ich reakcja, tak? Myślę, że oni też od razu pomyśleli: nie, to jest, okej, to jest nasz pomysł, ale przecież to nie ma prawa się udać. Więc tak, widzimy trzy różne sytuacje, gdzie ludzie postawieni w obliczu wyzwania automatycznie zakładają, że to nie może się udać. I tak naprawdę myślę, że ja pewnie zachowałabym się podobnie. Ale przyjrzyjmy się tym historiom i zobaczmy, co jeszcze w nich widzimy. Widzimy w nich przede wszystkim to, że to, co już wcześniej wspomniałam, że Bóg daje polecenie, Bóg daje zadanie, które od razu spotyka się z reakcją nie. Po prostu nie. To jest niemożliwe. Ja tego nie zrobię. Ja nie potrafię tego zrobić. Po prostu nie. I skąd wynika ta reakcja? Dlaczego oni tak reagują? Dlaczego my tak reagujemy? Dlaczego ja tak reaguję? Myślę, że jest to spowodowane tym, że skupiamy się na sobie. Skupiamy się na swoich możliwościach, które są często nikłe. Stąd wynika nasza reakcja. To nie może się udać. I jest to prawda. Obiektywnie rzecz biorąc, tak? Myślę, że to właśnie wynika ze skupienia się na sobie. I to jest taka ludzka tendencja, tak myślę, bo często to widzę. Widzę to u siebie, u ludzi, którzy są gdzieś blisko mnie. Jest to ludzka tendencja, która zawsze prowadzi do wniosku, do negatywnego wniosku, może tak. Zawsze prowadzi do negatywnego wniosku, że ta sytuacja nie ma prawa się udać. Że to, co chcesz, żebym zrobił, Boże, lub to, w jakiej sytuacji mnie postawiłeś, ja tego nie potrafię przejść. Ja nie wiem, jak mam to zrobić. Ja nie potrafię rozwiązać tego problemu. I tak jak już wspomniałam, obiektywnie patrząc, te sytuacje były naprawdę trudne. Jakby są dla nas zabawne, jeżeli znamy ciąg dalszy, tak? Ale ci ludzie są w środku tej sytuacji i nie wiedzą, co będzie dalej. I te faktycznie po ludzku są faktycznie nierozwiązywalne. No bo co miał zrobić Jeremiasz, tak? Bóg mówi: idź do mojego ludu i powiedz im. No ale ja nie wiem, co mam im powiedzieć w ogóle. Jakim prawem ja mam do nich mówić? Na jakiej podstawie ja mam do nich mówić? Kim ja jestem, żeby do nich mówić? Jestem za młody, ile ja mam lat? Przecież ja nie mam żadnego doświadczenia. Oni mnie nie posłuchają. Już film, tak? To się nie uda. To nie ma prawa się udać. Jeremiasz miał prawo, żeby tak pomyśleć. Zachariasz też reaguje w podobny sposób, tak? Ale obiektywnie patrząc na to, co widzimy w tej historii, on był podeszłym człowiekiem w podeszłym wieku, tak jak i jego żona. Więc po ludzku patrząc na ten problem, miał rację, tak? On spojrzał na to z swojej perspektywy. Jakim cudem on ma mieć jeszcze dziecko? Mimo że modlił się o to, ale chyba do końca sam w to nie wierzył, że to jest możliwe. Uczniowie zareagowali troszkę inaczej. Oni nie powiedzieli od razu: nie, to się nie uda. Ale zaczęli skupiać się tylko na tym, co oni mają, czym oni dysponują. No i myślę, że skupiając się na tym, mogli dojść do podobnych wniosków. Nie starczy nam. nie ma szans. 15 tysięcy ludzi to jest ogromna masa, to jest ogromny tłum. I każda z tych osób, każda z tych grup osób, o których mówimy dzisiaj, wyszła z błędnego założenia, że jeżeli Bóg daje nam jakieś zadanie, to mówi, dobrze, to jest twoje zadanie, a teraz ty sobie z tym radź sam. Ty sobie teraz wymyśl, co masz z tym zrobić. Mnie to nie interesuje, jak ty to zrobisz. Nie wiem, pewnie czasami słyszymy takie rzeczy w szkole albo od szefa może w pracy, który mówi, dobrze, to jest twoje zadanie, mnie nie obchodzi, jak to zrobisz, masz to po prostu zrobić. I myślimy, że Bóg chyba też tak funkcjonuje. Przedstawia przed nami wyzwanie, daje nam zadanie lub pojawia się jakaś sytuacja, która jest obiektywnie trudna i myślimy, że Bóg jest, nie wiem, złośliwy na tyle, żeby powiedzieć, radź sobie sam. Teraz wymyśl, wykombinuj coś, a ja sobie popatrzę. Na szczęście Bóg taki nie jest, o czym przekonamy się i myślę, że już to wiemy, że On taki nie jest. Każda z tych historii pokazuje ludzi, którzy koncentrują się na sobie, koncentrują się na swoich brakach, na swoich niedomaganiach, na swoich niedostatkach, na tym, czego nie mają, na tym, czego nie umieją, nie potrafią, na tym wszystkim, co jest tylko w nich i co wychodzi tylko z nich. Skupiają się tylko na tym. I co, do czego to nas prowadzi? Skupienie na sobie zawsze prowadzi nas do negatywnych wniosków. Z góry zawsze będziemy zakładać, że to się nie uda, jeżeli skupimy się na sobie. Skupienie na sobie, na swoich brakach, na swoich niedostatkach, niedomaganiach, nieumiejętnościach będzie nas zawsze powstrzymywać przed zrobieniem czegokolwiek, przed podjęciem się w ogóle zrobienia czegokolwiek. Zawsze wyjdziemy z założenia, że to nie ma prawa się udać, jeżeli skupimy się na sobie, tylko i wyłącznie na sobie. Skupienie na sobie nie dopuszcza do głosu Boga, to jest trzecia rzecz. Jeżeli zaczynamy koncentrować się na tym, czym my dysponujemy, tylko i wyłącznie, nie dopuszczamy w ogóle do głosu Boga i tego, co On chciałby powiedzieć w danej sytuacji i co może On chciałby zaproponować w sytuacji, w której się znajdujemy. I myślę, że to nie stawia nas w dobrym miejscu, że gdybyśmy zatrzymali się tutaj, to naprawdę nie mamy tutaj żadnej nadziei, nie mamy nic pozytywnego i nie mamy żadnego pomysłu na to, jak wybrnąć, co dalej. Ale na szczęście te historie nie skończyły się tam, gdzie skończyliśmy czytać. Jest ciąg dalszy, jest coś więcej. Zobaczmy, co dalej, co wydarzyło się dalej. Zacznijmy od pierwszej historii, czyli od historii Jeremiasza. Wiemy o tym, że Jeremiasz powiedział, nie, ja tego nie zrobię, ja się do tego nie nadaję. Czytajmy dalej. Wtedy Pan powiedział, nie mów, jestem jeszcze za młody. Do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i wszystko, co ci rozkaże, przekażesz. Nie bój się ich. Ja jestem z tobą, będę cię ratował, oświadcza Pan. Następnie wyciągnął Pan rękę i dotknął moich ust. I powiedział Pan do mnie, oto wkładam moje słowa w twoje usta. I to zmienia wszystko, tak? Kiedy o tym się dowiadujemy. Przecież Bóg nie oczekiwał od Jeremiasza, że on sam wymyśli, co ma powiedzieć Bożemu ludowi. On wiedział, że on nie jest w stanie tego wymyślić, wiedział, że to nie ma prawa zadziałać. Oto wkładam moje słowa w twoje usta. To po prostu zabiera Jeremiaszowi wszelkie argumenty. Zachariasz. Co wydarzyło się w tej historii? Z pozoru niemożliwej. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie. Oto co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Tak naprawdę pierwsze zdanie jest tutaj kluczowe. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę. Koniec, tak? I to nie wymagało ze strony Zachariasza jakichś działań. Po prostu Bóg to zrobił. Bóg to dla nich zrobił. Bóg dał im dziecko. I w tej sytuacji Bóg również nie oczekiwał od Zachariasza, że on znajdzie rozwiązanie tego problemu. On po prostu przez anioła zakomunikował mu, że będziesz miał syna. I nie chciał od niego nic więcej. Niestety Jeremiasz zaczął jakby szukać powodów, dlaczego to nie może się udać, ale wiemy, że Bóg zaopatrzył ich w tej sytuacji, w której ich postawił. Kolejna sytuacja, uczniowie i tłumy. Co widzimy dalej? Jezus mówi trochę tak, myślę, że to było takie trochę przewrotne, nie wiem w zasadzie czemu powiedział, wy ich nakarmcie, ha. Może chciał zobaczyć, co zrobią. ale zobaczmy, co stało się dalej. Nie zostawił ich w tej sytuacji, to wiemy na pewno. Na pewno nie powiedział, ja popatrzę, jak wy to zrobicie. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, czyli wszystko, co mieli, wszystko, czym dysponowali, spojrzał w niebo i pobłogosławił. Następnie łamał chleb i dawał swoim uczniom, a ci kładli go przed ludźmi. Także 2 ryby rozdzielił między siedzących. I jedli wszyscy i nasycili się. Potem zebrali 12 koszy pełnych kawałków chleba i ryb. Tych zaś, którzy jedli chleb, było 5000 mężczyzn. Czyli widzimy tutaj, że wszyscy, którzy tam byli, nasycili się. Nie wiem, jak to jest niepojęte na ludzki rozum, tak? Zrozumieć, jak to się stało, ale Jezus tego dokonał. Oczywiście tutaj czytamy o 5000, ale w tamtych czasach, kiedy podawano liczebność grupy, podawano tylko ilu było mężczyzn, więc możemy założyć, że na pewno było tam kilka tysięcy kobiet i kilka tysięcy dzieci, przypuszczalnie, więc około 15000 osób mogło tam być. Na pewno nie tylko 5000. Tak jak tutaj, mimo że Jezus powiedział do nich, wy ich nakarmcie, wiemy, że on wcale nie oczekiwał od nich, że oni wykombinują, jak to zrobić. Mówiąc do nich, wy ich nakarmcie, chciał powiedzieć, weźcie to, co ja wam dam i po prostu im przekażcie. Tak naprawdę oni ich nakarmili, tak? To oni podali tym ludziom ten chleb, tą rybę. Może na początku mówili, ale weź tylko trochę, bo nie wiedzieli, czy starczy, tak? Ale potem okazało się, że starczyło dla wszystkich, tak? Wszyscy się nasycili i zostało jeszcze 12 koszy resztek. Niesamowite. Tak jest. Więc każda z tych historii pokazuje nam, że Boże polecenie zawsze będzie równać się Boże zaopatrzenie. Jeżeli Bóg dopuszcza jakąś sytuację, bądź stawia nas w obliczu jakiegoś wyzwania, bądź powoduje, że pojawia się jakaś sytuacja, która jest dla nas trudna, możemy być pewni, że idzie za tym Jego zaopatrzenie. Zaopatrzenie w kontekście każdego problemu, z którym możemy się zmierzyć. Bóg nie zostawia nas samych z sytuacjami, w których się znajdujemy, żyjąc z Nim. Bóg nie funkcjonuje w ten sposób. On nie chce, żebyśmy radzili sobie sami. On właśnie wręcz tego nie chce. On chce, żebyśmy polegali na Nim, żebyśmy szukali u Niego rozwiązań. Bóg, pokazując nam to, że Boże polecenie, Boże zadanie, Boże wyzwanie równa się Boże zaopatrzenie, pokazuje nam, że On chce przenieść naszą koncentrację, punkt naszego skupienia z tego, co my mamy, my wiemy, my umiemy, na to, co On wie, co On umie, a w zasadzie trochę się zamieszałam. On chce przenieść naszą koncentrację z tego, czego my nie mamy, my nie wiemy, i my nie potrafimy, my po prostu jesteśmy na nie. On przenosi naszą koncentrację na to, co On ma, wie i umie. Z naszego nie On przenosi naszą koncentrację na swoje tak. I po prostu to zmienia całą perspektywę patrzenia w obliczu problemu. To naprawdę zmienia wszystko. Jeżeli przestaniemy patrzeć na to, czego ja nie umiem, nie wiem, nie potrafię, nie mam, i zacznę patrzeć na to, co Bóg ma, co Bóg wie, co On potrafi, co On już zrobił, tak? W życiu innej osoby i ja o tym wiem, bądź wiem, co zrobił w Bożym Słowie, kiedy o tym czytam. To jest coś, co naprawdę zmienia całkowicie nasze patrzenie na daną sytuację, w jakiej się znajdujemy. I tak naprawdę Bóg może każdą sytuację, w której znajdujemy się, rozwiązać w nieoczekiwany sposób. Bóg często tak robi, tak? Tak jak każdą z tych sytuacji, o której czytamy, rozwiązał w niesamowity sposób, przynosząc sobie chwałę i powodując, że On był wywyższony w tych sytuacjach, tak samo Bóg chce funkcjonować w naszym życiu. On chce i może, i potrafi, i umie dać zaopatrzenie finansowe, materialne, jeżeli to jest Twoja potrzeba. Może dać mądrość, jeżeli tego potrzebujesz. Dać rozwiązanie w trudnej sytuacji, w której się znajdujesz, jeżeli tak właśnie jest. On ma odpowiedź na wszystko, co jest Twoim problemem. On ma odpowiedź na wszystko, z czym Ty się zastanawiasz. On chce Ci to dać, On to ma. To prawda, Ty tego nie masz, ale On to ma. I to nas prowadzi do takiej myśli, do takiej myśli, która mówi o tym, że nie zostaliśmy stworzeni do samowystarczalności jako ludzie. Kultura, w której żyjemy, świat, w którym się obracamy, pokazuje nam jakby zupełnie inne wzorce, tak? Mówi, musisz liczyć na siebie. Jeżeli chcesz, żeby coś było zrobione, to musisz to zrobić dobrze sam. I musisz po prostu polegać na sobie, musisz być stabilny, silny i tak dalej. Ale Boże Słowo pokazuje nam coś zupełnie innego, zupełnie inny sposób funkcjonowania. Przeczytajmy sobie fragment z Księgi Jeremiasza, który mówi właśnie o tym. Księga Jeremiasza, rozdział 17. Tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem. A od Pana odwraca swoje serce. Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. To pokazuje nam tą stronę właśnie, w której szukamy oparcia, szukamy fundamentu, szukamy jakiejś siły. Tutaj jest napisane w tym, co śmiertelne, w człowieku. Czyli możemy wziąć tutaj innych ludzi, bądź też właśnie siebie, tak? Bo myślę, że czasami myślimy, że możemy polegać tylko na sobie i nic więcej nie jest w stanie nam pomóc. Tylko my sami. Ale Bóg mówi, że nie. W ogóle nie o to mi chodzi. To jest złe podejście. Nie o to mi chodzi. Tutaj mamy ten werset, który jest kluczowy. Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Kiedy tak bardzo skupiamy się i wpatrujemy się w nasze możliwości w obliczu danego problemu, to właśnie jesteśmy jak jałowiec na stepie, który nie widzi, że nadchodzi coś dobrego. Widzimy tylko to, czego my nie mamy. Widzimy tylko to, czego nam brakuje, czego my nie potrafimy, czego my nie możemy rozwiązać. Ale w ogóle nie widzimy tego, że Bóg stoi z gotowym często odpowiedzią i rozwiązaniem i chce być przy nas w tej sytuacji. Ale my w ogóle nie podnosimy wzroku, bo jesteśmy tak bardzo skoncentrowani na tym, co jest tu, co jest w nas. Biblia właśnie mówi o tym, że jesteśmy wtedy nieświadomi, że nadchodzi coś dobrego. W ogóle nie bierzemy pod uwagę, że Bóg chciałby rozwiązać ten problem. Często tak jest. W ogóle nawet nie przychodzi nam do głowy, żeby do Niego przyjść. I to jest, myślę, smutne. Ale na szczęście ten werset ma też dalszy ciąg. Zobaczmy, co jest dalej. Jest też druga strona tego wersetu. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać owocu. To jest naprawdę niesamowity werset, bardzo inspirujący. To jest druga strona, tak? Widzimy tutaj, jak będzie wyglądać nasze życie, kiedy zaczniemy pokładać ufność w Bogu, tak? Kiedy przestaniemy skupiać się na swoich niedomaganiach, na swoich niedostatkach, na tym, czego my nie potrafimy, ale zaczniemy szukać spełnienia tych odpowiedzi na te problemy i niedostatki w Bogu. Co ciekawe, tutaj mamy fragment: nie boi się nadchodzących upałów. Więc wcale Bóg nie mówi, że nigdy nie będzie upału, że nigdy nie będzie niedostatku, kiedy będziesz ze mną żyć, że zawsze będzie zieloność, świeżość i w ogóle, tak? Bóg nie mówi nic takiego. Czytamy, że nie boi się nadchodzących upałów, czyli będą te trudne sytuacje. Będą. Ale pomimo tego liść pozostaje zielony. Liść człowieka, który jest porównany do drzewa zasadzonego nad wodą. Liść pozostaje zielony, pomimo tego, pomimo upału. I ciąg dalszy, nie martwi się też w roku niedostatku, który najwyraźniej też może nadejść, ale jest cały czas pod Bożą ochroną, pod takim Bożym kloszem, gdzie jesteśmy osłonięci. I to jest werset, który naprawdę inspiruje, napełnia takim życiem, świeżością, niesamowitym, daje nowe spojrzenie na sytuację, w której być może się znajdujesz. I kiedy tak o tym mówię, to chcę podkreślić, że nie chodzi mi o taką bierność, tak? Nie mówię tutaj o bierności w takim sensie, że mamy przyjąć postawę: ja ufam Bogu i niech się dzieje, albo ja ufam Bogu i czekam, albo nic nie robię, tak? Nie chodzi o bierność, tu nie chodzi o to, że mamy nic nie robić, że mamy w żaden sposób nie działać, w żaden sposób nie próbować, tak? Nie o tym mowa. Chodzi o to, co jest twoim takim najgłębszym przekonaniem w sercu. Chodzi o takie najgłębszą postawę serca, która mówi, że to nie zależy ode mnie, po prostu, że tym, od którego to zależy, jest mój Bóg, jest Jezus Chrystus. I właśnie chodzi o tą postawę, chodzi o to przekonanie, czy ono jest w twoim sercu. Wierzę, że Bóg chce, żebyśmy mieli właśnie takie przekonanie i taką postawę. Jest jeszcze jeden werset, który chciałabym przeczytać i myślę, że on pomoże nam jeszcze bardziej zobaczyć lub może zobaczyć, w jaki sposób możemy przyjmować tą perspektywę. W jaki sposób możemy w ten sposób zacząć funkcjonować. Co może nam w tym pomóc? Jest to werset z pierwszego listu Piotra. Wszelkie ciało jest jak trawa. Cała jego chwała przypomina jej kwiat. Trawa uschła i kwiat odpadł, lecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. To nam pokazuje, zestawia coś, co jest nietrwałe, coś, co jest śmiertelne, coś, co jest chwilowe, z tym, co jest trwałe, z tym, co jest wieczne. Kiedy my jesteśmy, musimy to przyznać, tak? Czasami ciężko nam jakby przyjąć nawet taką myśl, że jesteśmy jak trawa. Biblia często porównuje ludzi, ludzkość do trawy, czegoś, co jest tak kruche, tak? Tak łatwo to zniszczyć, tak łatwo po prostu to złamać, tak łatwo skończyć istnienie tego czegoś. I my musimy się z tym zgodzić, bo tak jest. Trawa uschła i kwiat opadł, lecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. Bóg dał nam coś, co może dać nam zupełnie inną perspektywę. I to jest właśnie Boże Słowo. To jest Boże Słowo, do którego mamy dostęp. To jest właśnie ten czynnik, który może pomóc nam w zupełnie inny sposób spojrzeć na sytuację, w którą jesteśmy. Bóg chce nas inspirować, chce nas dawać nam wskazówki, chce pokazywać nam, że jest z nami, On chce mówić do nas przez Boże Słowo. I myślę, że jeżeli doświadczyłeś tego choć raz, to wiesz dobrze, o czym mówię. A jeżeli nie, to będziemy się modlić, żebyś mógł tego doświadczyć. Takiego właśnie Bożego dotknięcia. Boże Słowo. Tutaj mamy właśnie mowę o Bożym Słowie, ale oprócz tego, co może nam w tym pomóc, jest też w tym na pewno uwielbienie. O czym mówił pastor też tydzień temu, kiedy przebywamy w atmosferze uwielbienia, kiedy uwielbienie polega na tym, że przestajesz patrzeć na to, co jest tu, czego ty nie masz, nie umiesz, nie wiesz, jesteś na nie, na to, co Bóg ma, na to, co On wie, kim On jest, co On potrafi, przenosisz swoją koncentrację właśnie na to. Na tym polega uwielbienie. Nie chodzi tylko o śpiewanie piosenek, ale chodzi o taką postawę. Chodzi o postawę serca. I to jest też to, co Bóg dał nam jako ludziom, żebyśmy mogli tym dysponować, będąc tutaj. I tym budować siebie, wzmacniać siebie, kiedy stajemy w obliczu trudności. I myślę, jeżeli jesteś teraz w obliczu wyzwania, bądź problemu, bądź czegoś, gdzie po prostu czujesz, że stoisz przed ścianą, tak? Że stoisz przed ścianą i nie wiesz, nie masz pomysłu, po prostu skończyły ci się pomysły na to, jak to rozwiązać. Już nie wiesz. Nie wiesz, jak do tego podejść. Nawet nie chce ci się już o tym myśleć tak naprawdę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to ja chciałabym się z tobą modlić. Chciałabym, żebyśmy się pomodlili. Jeżeli tu jesteś ty, to proszę cię, powstań teraz i będziemy się razem modlić, żeby Bóg pomógł nam spojrzeć w sposób, żeby Bóg pomógł nam zmienić nasze patrzenie. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami zawsze, w każdej sytuacji, Panie, i że nigdy nie zostawiasz nas w sytuacji i nie dajesz rozwiązania, Panie. Ty nie jesteś takim Bogiem. Dziękuję Ci, że jesteś dobry. Dziękuję Ci, że Twoja łaska jest tak niepojęta dla nas. I modlę się teraz o każdą osobę, Panie, która jest tutaj, Boże, i być może zmaga się z problemem, z wyzwaniem, z trudnością, z sytuacją w swoim życiu, która jest dla niej ponad jej siły, Boże. Ty dobrze wiesz o tym. Ty wiesz o każdej z tych sytuacji, Panie. Nie musimy Ci o tym opowiadać. Ja modlę się, żebyś teraz przyszedł do każdej z tych sytuacji, do życia każdej z tych osób, Panie, która utożsamiła się z tym. I żebyś przyniósł swoją nadzieję, swoją zachętę, swoją wiarę do tej sytuacji, Panie. Żebyś pomógł tym ludziom przenieść swoje skupienie z siebie, ze swoich niedomagań, ze swoich braków, Panie, na to, czym Ty dysponujesz, co Ty masz, co Ty wiesz, Boże, co Ty możesz zrobić. A Ty możesz zmienić tak naprawdę wszystko, Panie. Wszystko, Boże. Nie ma dla Ciebie sytuacji zbyt trudnej, nie ma dla Ciebie sytuacji nie do przejścia, nie ma dla Ciebie, Boże, nic, co mogłoby Cię przerastać, Panie. My Ci za to dziękujemy, Boże. Napełnij nas nadzieją teraz, Panie. Napełnij nadzieją wszystkich, którzy tego teraz potrzebują, Panie. Niech przychodzi takie Twoje olśnienie, Boże. Niech przychodzą teraz Twoje myśli, które wnoszą nadzieję, Panie, które pokazują Twoje rozwiązanie, które pokazują, ja się tym chcę zająć. Ja chcę Ci pokazać, jak przez to przejść, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś dobrym Bogiem. Dzięki Ci, że możemy do Ciebie przychodzić. Amen. I jest jeszcze jedna modlitwa, którą chciałabym się pomodlić, ale żeby to zrobić, chciałabym na chwileczkę dosłownie wrócić do tego punktu, o którym mówiliśmy, że nie jesteśmy samowystarczalni. Bo dokładnie tak wygląda też sprawa z naszym zbawieniem. Nie jesteśmy samowystarczalni. Nie ma możliwości, żeby uzyskać zbawienie, żeby pojednać się z Bogiem o własnych siłach. Nie możesz na to zapracować, nie możesz na to zasłużyć, nie możesz odhaczyć odpowiedniej ilości dobrych uczynków, po prostu nie. Nie, to nie działa w ten sposób. Zbawienie jest z łaski, tak mówi Boże Słowo. Jest darem łaski, który otrzymaliśmy przez Chrystusa. I być może jesteś tutaj i czujesz, że to cię w jakiś sposób porusza. Może wiesz, że chciałbyś poznać Chrystusa, nie wiesz, jak to zrobić, nie wiesz, jak do tego podejść, ale coś cię do Niego przyciąga. I Biblia mówi nam, że wszyscy zgrzeszyli. Że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć w rozumieniu wiecznego oddzielenia od Boga, życia na wieki bez Niego. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu, że umarł zamiast nas i zmartwychwstał po to, żebyśmy my mogli otrzymać zbawienie, otrzymać przebaczenie. I dlaczego On to zrobił? Dlaczego? To jest, wydaje się, aż nie ciężko to zrozumieć. Ale On zrobił to dlatego, że Bóg kocha człowieka i to jest pierwsze Jego założenie, z którego On w ogóle wychodzi, że On nas kocha. Jak bardzo dziwnie to może dla Ciebie nie brzmieć, taka jest właśnie prawda. On kocha Ciebie, Bóg kocha człowieka. I to, że dał Chrystusa, jest właśnie tego wyrazem. Ale co ważne, to nie dzieje się automatycznie. Przyjęcie zbawienia nie jest automatyczne. To nie dzieje się od razu w życiu każdego człowieka, który się rodzi. To musi być wynik Twojej decyzji, to musi być wynik świadomej decyzji i wyboru. Więc jeżeli jesteś tutaj w tym miejscu i wiesz, że chciałbyś to zrobić, może do końca nie jesteś pewien, ale ja zachęcam Cię do tego. Jeżeli chcesz to zrobić, pomódlmy się razem. Ja będę mówić słowa tej modlitwy, możesz je powtarzać. Chodzi o zachowanie sensu. Będziemy modlić się razem z Tobą. Módlmy się. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś, żebym ja mógł żyć i mieć przebaczenie. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Chcę się od tego odwrócić. Chcę Ciebie poznać. Bądź moim Panem i moim Zbawicielem. Od dzisiaj chcę, żeby moje życie należało do Ciebie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.